Witamy w studiu Radia Łódź naszego gościa, dr Dominika Byczkowska-Owczarek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy dzisiaj o stereotypach damskich i męskich, o tym, jak siebie nawzajem postrzegamy i właściwie dlaczego i po co i co z tego może wynikać. No jakby pani miała taki stereotyp jakiś swój, który pani przychodzi do głowy powiedzieć, to co by to było? Teraz taki związany, nie wiem, z kobiecym spojrzeniem na przykład na mężczyzn.
Jak myślę o stereotypach płciowych, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to, że kobiety nie umieją jeździć samochodem, a parkować tyłem to już w ogóle. A mężczyźni na przykład nie umieją zaopiekować się dzieckiem. To są takie stereotypy, które w naszej kulturze są bardzo, bardzo są popularne. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to na pewno je znamy, bo słyszymy je od dziecka właściwie.
Ja myślę, że są nawet takie jeszcze bardziej szczególne, na przykład facetom chodzi tylko o seks.
A kobiety wychodzą za mąż za tych facetów, którzy mają dużo pieniędzy.
To prawda, tak, dla pieniędzy tylko.
No tak, ale stereotypy... Nie tylko płciowe, ale w ogóle stereotypy same w sobie, to w sumie nie jest nic złego. To jest po prostu taki sposób organizowania wiedzy o świecie.
No bo należałoby się zastanowić, jak one w ogóle powstają, te stereotypy. No trochę na podstawie pewnie jakiejś obserwacji, ale uproszczonej poniekąd.
Obserwacji, ale rzadko naszej własnej. Częściej to są po prostu takie schematy kulturowe, które powstają przez dekady, albo może nawet wieki. Jeżeli chodzi o stereotypy płciowe, to sądzę, że przez wieki akurat. I to są takie sposoby upraszczania i katalogowania wiedzy o świecie, o innych ludziach, dokładnie. Dokładniej mówiąc. Stereotypy to są takie szufladki, w których my sobie umieszczamy wiedzę o różnych grupach, osób. I my sobie tą szufladkę otwieramy, patrzymy, co w niej jest, za każdym razem, jak widzimy reprezentanta takiej grupy. Stereotyp sam w sobie może być albo dobry, albo zły, negatywny, pozytywny, ale to jest właściwie taki sposób właśnie organizowania wiedzy. On może się wiązać z czymś negatywnym, ale nie musi. No bo dobre stereotypy, no to jest na przykład, że...
No jeśli kobieta jest opiekuńcza, no to nie ma w tym nic złego. Kobieta potrafi się opiekować dzieckiem,
w związku stereotypie.
Z tym dziewczynka, prawda? Ty możesz się zająć braciszkiem, bo jesteś dziewczynką, w związku z tym poradzisz sobie. Umiesz to z natury.
Albo na przykład posiadanie instynktu macierzyńskiego. Też jest taki stereotyp, że każda kobieta posiada instynkt macierzyński, prawda? Natomiast to jest taki sposób widzenia świata, że jeżeli należy do jakiejś grupy, to na pewno posiadam jakieś cechy. Czyli otwieram sobie tą szufladkę w głowie i patrzę, co tam jest napisane. Że na przykład, jeżeli jest ktoś mężczyzną, no to...
No to wymieni koło w samochodzie, wniesie lodówkę na trzecie piętro.
Sam, prawda?
Sam, oczywiście.
Tak, no jeżeli jestem kobietą, no to na pewno interesują mnie uczucia i emocje innych osób. Na pewno jestem bardziej opiekuńcza, umiem gotować, ja mam taką naturalną zdolność do odczytywania nastrojów innych ludzi, prawda? Umiem zadbać o to, żeby było w otoczeniu ładnie. No a w ogóle to na przykład zawodowo nadaje się bardziej do takiego, do takich ról zawodowych opiekuńczych.
Mogę pracować w przedszkolu na przykład.
Tak, mniej do takich, w których pracuje się z przedmiotami, raczej z ludźmi, prawda? No więc to są takie stereotypy. Z nich jeszcze jeżeli na tym poprzestajemy, to jeszcze nic złego się nie dzieje.
Chociaż trochę sobie porządkujemy świat po prostu.
Tak, świat jest bardzo skomplikowany i staje się coraz bardziej skomplikowany, więc no po prostu nasz mózg próbuje sobie jakoś tą wiedzę ułożyć. Najgorzej się dzieje, jeżeli pojawiają się uprzedzenia. To jest takie negatywne lub wrogie nastawienie do jakiejś osoby tylko dlatego, że jest członkiem jakiejś grupy. Czyli na przykład mamy uprzedzenia wobec mężczyzn, że na przykład mężczyzna, który nie jest zdecydowany, nie umie podejmować właśnie męskiej decyzji, no to nie jest prawdziwy facet, jest jakiś taki ciapciakowaty, no i mamy o nim raczej złe zdanie. No ale właśnie uprzedzenia mogą dotyczyć jeżeli chodzi o stereotypy płciowe, no to uprzedzenia mogą dotyczyć właśnie na przykład tego, że kobiety nie umieją jeździć samochodem, prawda?
Parkujesz jak baba po prostu, tak? Parkujesz jak baba. Podejmujesz męską decyzję albo też parkujesz jak baba.
No w ogóle robienie czegoś jak baba lub jak dziewczyna.
No właśnie.
Był taki ciekawy spot, można sobie go znaleźć na YouTubie. Rzucasz jak dziewczyna albo biegasz jak dziewczyna. Mhm. Właśnie walczący ze stereotypami, bo te stereotypy mamy wdrukowywane bardzo wcześnie, bo już dzieci, które mają nawet 5-6 lat, znają te stereotypy, więc my jesteśmy, te szufladki mamy otwierane bardzo wcześnie w dzieciństwie. Ale najgorsze z tego wszystkiego jest dyskryminacja. Czyli mamy ten element, powiedzmy, poznawczy, stereotyp emocjonalny, czyli uprzedzenie, które jest zawsze negatywne, no i mamy dyskryminację. A dyskryminacja to jest już nie tylko, że my coś wiemy, nie tylko, że mamy wobec tego kogoś negatywne emocje, ale jeszcze działamy w jakiś sposób negatywny wobec jakiejś osoby, ponieważ jest członkiem grupy. Czyli na przykład nie zatrudnimy kobiety na stanowisko mechanika samochodowego, ponieważ jest kobietą. Nie zatrudnimy mężczyzny na stanowisko nauczyciela w przedszkolu, ponieważ jest mężczyzną. Mhm. I to jest najbardziej niebezpieczne, dlatego że tutaj wpływamy po prostu na losy innych ludzi, a być może na przykład dzieci w przedszkolu pozbawiamy fantastycznego nauczyciela, a klientów naszego zakładu mechaniki samochodowej, świetnej specjalistki od naprawy samochodów.
No tak, ale ryzykujemy też sporo, bo taki mechanik na przykład, który zatrudnia kobietę, ryzykuje, że nikt tam nie przywiezie samochodu, dlatego że będą się bali, że ta kobieta nie będzie umiała tego naprawić, a z kolei w przedszkolu będą ryzykować tym, że rodzice nie będą chcieli zapisywać do grupy, którą będzie prowadził ten pan, bo będzie ryzyko, że może on ma jakieś inklinacje do dzieci. No bo mężczyzna w przedszkolu nawet nazwy nie ma odpowiedniej. Jest przedszkolanka.
No jest ona. Nauczyciel przedszkolny. Mhm. Także
mógłby się wpisać.
Tak, tak. Nauczycielka przedszkolna lub nauczyciel przedszkolny. Ale no, to jest, myślę, temat na jeszcze kolejną rozmowę o języku, prawda? Mhm. Który opisuje rzeczywistość, która się tak szybko zmienia. No i teraz tak. Powiedziała pani o tym, że ryzykujemy, że nie będziemy mieli klientów.
No bo oni też są obarczeni tym stereotypem.
Tak, no oni oczywiście, jeżeli są wychowani w naszej kulturze, no to oczywiście też mają te same szufladki albo bardzo podobne, prawda? Z podobną zawartością. Tylko tutaj pojawia się życie i rzeczywistość, którą możemy zderzyć ze stereotypem. Dlatego, że najlepszym sposobem na to, żeby zwalczać stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację, to jest po prostu poznawanie osób osobiście. Poznawanie przedstawicieli różnych zawodów osobiście w danym kontekście. Czyli kiedy możemy zwalczyć, kiedy jest najłatwiej utrzymać stereotyp? Wtedy, kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobą, która ten stereotyp reprezentuje. Czyli na przykład uchodźcy. Tak? Aha. Nie mieliśmy z nimi kontaktu, więc można było powiedzieć wszystko, co najgorsze i nie byliśmy w stanie tego zweryfikować w rzeczywistości. Aha. Jeżeli mamy kontakt właśnie z nauczycielem w przedszkolu, z położnym na oddziale położniczym, z panią mechanik samochodowym.
No nie wiem, z panią generał na przykład.
Na przykład, prawda? Albo z panią, uwaga, trudne słowo, chirurżką. Wtedy możemy właśnie skonfrontować tą wiedzę uogólnioną z wiedzą o konkretnej osobie i z własnym doświadczeniem. Wtedy możemy zweryfikować, czy to, co jest zapisane, czy to, co mówi stereotyp, czy to jest rzeczywiście zgodne z prawdą. I najczęściej się wtedy dowiadujemy, że to nie jest takie proste i że jednak te cechy indywidualne są bardziej istotne niż cechy grupowe, które zostały uogólnione.
Z jednej strony tak, z drugiej strony musielibyśmy się tutaj wykazać pewnego rodzaju otwarciem pewnie na tą nową sytuację, a my już idziemy tam z jakimś bagażem stereotypów w głowie. chyba nie jesteśmy specjalnie zainteresowani, bo jak powiedzieliśmy na początku, one trochę nam upraszczają życie, żeby sobie to życie teraz komplikować.
Mhm. To prawda, tym bardziej, że mechanizm stereotypizowania jest taki, że my sobie poszukujemy informacji, które potwierdzają ten stereotyp.
No
nawet jest takie powiedzenie, że wyjątek potwierdza regułę. To jest nieprawda. Wyjątek przeczy regule. No ale właśnie. Wszelkie informacje, które są niezgodne ze stereotypem, który posiadamy, no one są przez nas jakoś przekształcane.
Mm-hmm.
Są różne sposoby, jak my to robimy, najczęściej nieświadomie. Ale jeżeli pojawiają się informacje...
Czyli one są dynamiczne, to nie jest tak, że stereotyp jest no, jakoś tam ukształtowany i my już nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, tylko trochę filtrujemy, tak? One są dynamiczne, czy one są stałe?
Na pewno nie są dynamiczne w tym sensie, że się nie zmieniają bardzo szybko.
Mhm.
Stereotypy... No, płciowe stereotypy, tak jak mówiłam, to jest jakaś historia kilkuset lat zapewne, co nie znaczy, że przez kilkaset lat te stereotypy się w ogóle nie zmieniały. One się zmieniają, ale bardziej w takim tempie ewolucyjnym niż w jakimś tempie rewolucyjnym. Natomiast same stereotypy powodują, że my inaczej widzimy rzeczywistość. Jeżeli chodzi o stereotypy płciowe, no to znane są dwa eksperymenty. Jeden był taki, to był taki eksperyment, że niemowlaki, takie noworodki na oddziale położniczym pokazywano różnym osobom i te same niemowlaki przedstawiano raz jako dziewczynki i raz jako chłopców. Jak przedstawiano te dzieci jako dziewczynki, no to dostawały one takie opinie, że są śliczne, ładne, kruche, delikatne. Jak mówiono o tych samych dzieciach, że są to chłopcy, no to wtedy przypisywano im takie cechy jak silny, zdrowy, mocny, duży.
Aha.
A to były te same dzieci. Natomiast w odniesieniu...
To ciekawe bardzo.
No właśnie, stereotypy to jest nie tylko to, co my wiemy, ale też to, w jaki sposób my widzimy pewne rzeczy. Bo jeżeli chodzi w odniesieniu do dorosłych, był przeprowadzany zresztą wielokrotnie taki eksperyment, że tę samą kwestię odczytywała kobieta i odczytywał mężczyzna. To była, to w różnych wariantach mogła być rozmowa o pracę, albo to był list podpisany przez kobietę, albo przez mężczyznę list motywacyjny, w którym kandydat lub kandydatka prezentują swoje walory, jeśli chodzi o umiejętności zawodowe. No i ten sam tekst podpisany przez kobietę był oceniony jako tekst taki przechwalający się, w którym autorka jest nieskromna, w którym jest dominująca, w którym...
Skromność, skarb dziewczęcia przecież.
No właśnie. A jeżeli chodzi o ten tekst, ten sam tekst podpisany przez mężczyznę, no to oceniano, że jest to pewny mężczyzna, pewny siebie, znający swoją wartość. Więc nie zawsze jest tak, że najpierw coś widzimy, a potem otwieramy szufladkę, bo często po prostu patrzymy przez pryzmat tego, co wiemy o danej grupie społecznej, czy o danej grupie osób, które posiadają jakąś tam charakterystykę. Natomiast czy to są zmiany dynamiczne? Powiedziałabym, że na pewno stereotypy ewoluują, ale bardzo jesteśmy oporni. Bardzo jesteśmy oporni, bo no właśnie, bo w sam mechanizm powstawania stereotypu i przekazywania stereotypu wpleciona jest taka właśnie takie samo potwierdzające się proroctwo, czyli to, że na przykład wobec uważamy, że blondynki są głupie, taki stereotyp, więc no, będziemy rozmawiać z blondynkami, czy z daną blondynką w taki sposób, no nie wymagający jakichś wielkich intelektualnych
wysiłków.
No więc nie usłyszymy też od niej pewnie nic mądrego i ciekawego, no i tym sposobem potwierdzimy swój stereotyp, prawda? Mhm. Albo no jeżeli pójdziemy do sąsiada i powiemy, słuchaj, czy możesz mi przywiercić, nie wiem, karnisz, no to ten sąsiad poproszony po prostu weźmie wiertarkę i pójdzie nam przywiercić ten karnisz, chociaż pewnie sam w domu może by nawet tego nie zrobił, albo robi to pierwszy raz. I tym samym potwierdzamy.
A jeszcze wcześniej usłyszymy, a co, nie ma faceta w domu? No bo to tak mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o te różnego rodzaju eksperymenty, o których pani wspomniała, to pewnie wszyscy słyszeliśmy o różnego rodzaju eksperymentach też w przedszkolach, w których taka trochę była rezygnacja z takich oczywistych podziałów na płeć. Tutaj się nie wprowadzało się na przykład tych kolorów takich charakterystycznych. Tutaj ubikacja dla chłopców niebieska, dla dziewczynek różowa, zabawki oczywiście dla wszystkich takie same, czyli jak najbardziej dziewczynki się mogą tam bawić, jeździć samochodami, dziewczynki, chłopcy mogą laleczki wozić w wózkach. No właśnie. Tylko pytanie teraz, czy warto tworzyć takie właśnie płcie, nie płcie, uniseksy, czy to do czegokolwiek prowadzi?
Mamy w Stanach Zjednoczonych bardzo dużą i taką burzliwą dyskusję dotyczącą toalet. Czy powinny być toalety podzielone na damskie i męskie, ponieważ tworzy to problemy na przykład dla osób, które są z niepełnosprawnym dzieckiem lub muszą pomóc komuś niepełnosprawnemu w skorzystaniu z toalety. No i oczywiście mamy też osoby, które nie identyfikują się ani z płcią kobiecą, ani z płcią męską. No więc taka dyskusja jest w Stanach Zjednoczonych. U nas nie mamy tego rodzaju dyskusji, natomiast na pewno jest silny trend, żeby rezygnować z takiego jasnego podziału na to, co jest chłopackie i to, co jest dziewczyńskie. I na przykład w gazetkach marketów można zauważyć, że na przykład zestawy do sprzątania są już na zdjęciach prezentowane przez chłopców. Były takie protesty i to wielokrotne, jeżeli chodzi właśnie o gazetki czy o reklamy w ogóle zabawek dla dzieci, w których aktywiści i aktywistki zwracali uwagę na to, że jest to niepotrzebne, dlatego że świat się zmienia i tak samo może mieć ochotę bawić się kuchnią chłopiec, jak i dziewczynka. Zabawy są w ogóle bardzo istotnym elementem socjalizacji dzieci, także socjalizacji do ról płciowych, czyli także do socjalizacji do bycia kobietą i mężczyzną. Jeżeli mówimy dziecku, że nie wypada, żeby się czymś bawiło, nie wypada, żeby chłopiec woził lalkę, nie wypada, żeby ją przebierał, no to pokazujemy, że opieka nad na przykład małym dzieckiem, które to dziecko imituje ta lalka, jest niemęska, prawda? Jeżeli mówimy dziewczynce, no na przykład ubieramy dziewczynkę ślicznie w białe ubranko, idziemy z nią na plac zabaw i cały czas mówimy jej, że ma się nie ubrudzić, no to uczymy ją, że ważniejszy jest wygląd niż jej dobra zabawa. Więc to się wydaje błahe, że na takim zdjęciu czy na reklamie, nie wiem, dziewczynka używa zabawkowego odkurzacza, a chłopiec zawsze tylko młotka. Natomiast okazuje się, że jest to przekazywanie takich wzorców, które później mogą rzeczywiście mieć wpływ na to, co te dzieci sądzą na temat siebie i na temat dzieci przeciwnej płci. Co wolno, co jest kobiece, co jest męskie.
Czyli właściwie te stereotypy w jakiś sposób już są zakorzenione dosyć wcześnie, bo chłopcy się takich, a nie innych zabaw uczą. Dziewczynki z trochę innych aktywności korzystają. Nie mieszamy tego. Tworzymy takie trochę odrębne światy. No i co? I powstają nam na przykład bardzo silne, wojownicze kobiety i nadwrażliwi mężczyźni. I wszyscy sfrustrowani. I teraz pytanie, jaki to wszystko miało sens?
Nie, mam nadzieję, że chyba nie jest tak źle, że chyba nie wszyscy jesteśmy sfrustrowani.
Myślę, że jeżeli mamy różne zdania są co do tych eksperymentów, że w gruncie rzeczy tworzymy coś też na przekór. Być może trochę rzeczywiście tworzymy za pomocą tych bardzo silnych podziałów na chłopców i dziewczynki jakieś stereotypy, które nam się zakorzeniają, ale być może też tak odchodząc całkowicie, eliminując jakby ten naturalny może trochę podział, no to też tworzymy takie osoby, które się nie potrafią dookreślić.
No to powstaje pytanie, czy rzeczywiście to jest nasza rola, żeby kogoś wtłaczać w jakieś wzorce?
No właśnie, czy musimy wchodzić w role?
W role płciowe?
Tak.
Dzieci zazwyczaj naturalnie określają siebie jako dziewczynka lub chłopca w bardzo wczesnym dzieciństwie, w wieku około 2-3 lat. Natomiast ja myślę, że żyjemy w takich czasach, w których role kobiece i męskie są pisane na nowo. i rzeczywiście się zmieniają od kilkudziesięciu lat bardzo dynamicznie. Sądzę też, że musimy wchodzić, to znaczy w te role, dlatego że dostosowanie społeczne jest jednym ze wskaźników zdrowia psychicznego. Myślę, że jest tak dlatego, że po prostu na nowo decydujemy jako społeczeństwo, na nowo piszemy sobie te role. To nie są już takie role, jak byśmy oczekiwali kiedyś, prawda? Mhm. Zarówno jeżeli chodzi o wygląd, skromność, cechy psychiczne, prawda? To teraz mamy bardzo taki okres bardzo silnych przemian. Czy my się wszyscy frustrujemy? No mam nadzieję, że się nie frustrujemy, mam wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że dzięki temu, że mamy możliwość być silną dziewczynką, kobietą i bardzo wrażliwym chłopcem lub mężczyzną, no to dzięki temu właśnie stajemy się bardziej sobą.
A nie tracimy na atrakcyjności? Według stereotypów, prawda? Męski, mężczyzna, silny, zdecydowany, a kobieta delikatna, subtelna.
Myśmy kiedyś rozmawiały o atrakcyjności i wtedy rozmawiałyśmy, że ona wtedy jest prawdziwa i wtedy jest silna, kiedy jesteśmy autentyczni. Mhm. Więc myślę, że jeżeli wrażliwy chłopiec będzie udawał silnego macho, to nie będzie atrakcyjny. Bardziej będzie atrakcyjny, jeżeli będzie wrażliwy i wtedy może być atrakcyjny dla osób, które tego poszukują.
Powiedziałyśmy o tym trochę, jak o wchodzeniu w rolę, a nie powiedziałyśmy o tym, że jest coś takiego jak płeć biologiczna i płeć psychologiczna, bo to są takie trochę różne sprawy, ta płeć biologiczna, bo to się tak zahacza jedno o drugie.
Ja może powiem o płci społecznej, bo tutaj jestem bardziej...
Czuję się ekspertem.
Bardziej się czuję ekspertem, jeśli chodzi o płeć społeczną. Istotnie, płeć biologiczna to jest płeć przypisana, przypisana nam przy urodzeniu, najczęściej, właściwie prawie zawsze na podstawie budowy narządów płciowych. Natomiast oczywiście sprawa nie jest taka prosta, ponieważ wiemy, że istnieją różne warianty płci biologicznej, związane na przykład z budową genitaliów, związanej z wydzielaniem się hormonów płciowych. Więc nie jest to takie proste, ale zdecydowana większość osób ma przypisaną płeć kobiecą lub męską, tę płeć biologiczną. No i to są wszystkie te różnice anatomiczne, które są niezależne od czynników społecznych. No ale mamy właśnie też tą płeć społeczną, która jest po prostu najzwyczajniej na świecie zestawem cech, takich jak wygląd, takich jak pewne nastawienie emocjonalne, jak role społeczne, w które wchodzimy, które są przypisane i kobietom i mężczyznom w danej kulturze. Co jest ważne? W danej kulturze. Czyli ta płeć społeczna może być inaczej określona w naszym kraju, inaczej jest z pewnością określona w Japonii, inaczej jest określona w jakimś kraju afrykańskim, jeszcze inaczej pewnie w Ameryce Łacińskiej. Ona oznacza właśnie taki zestaw cech, których oczekujemy od chłopca i od dziewczynki, od kobiety i od mężczyzny. No i najczęściej jest tak, że rzeczywiście ta płeć biologiczna i płeć społeczna, że one się ze sobą zgadzają, prawda? Natomiast
różnie bywa.
Natomiast różnie bywa i też jako naukowcy wiele się na ten temat uczymy. Wiele się uczymy też od biologów. Wiele się uczymy z doniesień medycyny. I wiemy, że nie zawsze płeć biologiczna i płeć społeczna idą ze sobą w parze. I że jest to po prostu normalne. I wiemy też, że płeć społeczna i te wymagania związane z płcią społeczną, to jak my sobie wyobrażamy kobietę lub mężczyznę, bardzo się zmienia. Pewnie szybciej niż stereotyp.
Aha. Pamiętam, że w latach 90. taka książka była szalenie popularna. Ta książka pewnie pani kojarzy. Kobiety, mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Ta książka później została dosyć mocno skrytykowana, chociaż była bardzo, bardzo rozchwytywana, prawda? Właściwie na całym świecie. No ale książka właściwie chyba się nie przysłużyła tak naprawdę walce ze stereotypami damskimi i męskimi, bo ona podzieliła na dwie różne planety.
No właśnie, a wszyscy mieszkamy na Ziemi, prawda?
Tak,
nie jesteśmy
tak.
Ani z Marsa, ani nie jesteśmy z Wenus.
No właśnie.
Ta książka była takim elementem popkultury bardzo upraszczającym te różnice. Myślę, że ona może być przydatna jako pewnego rodzaju instrukcja obsługi, ale instrukcja obsługi
no
jest...
No ale to co, wracamy do tego, że kobieta i mężczyzna potrzebują instrukcji obsługi?
No właśnie myślę, że nie. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli piszemy w książce instrukcję obsługi do wszystkich mężczyzn i do wszystkich kobiet, to na pewno musimy się pomylić.
No, zapewne.
Prawda? Więc no, ta książka na pewno się przysłużyła utrwaleniu i takiemu unaukowieniu tych stereotypów, że jeżeli coś jest napisane w książce, czy na przykład taka książka Płeć mózgu, prawda?
Tak, tak.
Jesteśmy wszyscy ziemianami i często podkreślamy różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, ale pomyślmy o tym, co nas łączy, jak wiele cech zarówno kobiety, jak i mężczyźni mamy wspólnych, prawda? Nawet jeżeli chodzi o płeć biologiczną, jak wiele funkcji czy części naszego ciała to są części takie same. Różnimy się tak naprawdę
detalami,
tak? Które w wielu sytuacjach, na przykład zawodowych, są w ogóle nieistotne, prawda? Natomiast my przypisujemy faktowi, że ktoś jest biologicznie kobietą lub mężczyzną, cechy, które nie mają z tym żadnego związku, prawda? Na przykład związane z umiejętnościami, z umiejętnością skupienia, parkowania tyłem, opiekuńczością, zdolnością do rozumienia innych ludzi. Myślę, że jest to krzywdzące i na pewno my jako społeczeństwo też na tym tracimy.
No właśnie, bo gdyby kobieta i mężczyzna pracowali razem, no nie wiem, w sortowni gwoździ, to absolutnie nie miałoby to żadnego znaczenia, prawda? Właściwie gdziekolwiek pracowaliby razem, to czy któreś z nich potrafi opiekować się dziećmi, nie ma nic do rzeczy.
W ogóle żyjemy w takim świecie, w którym technologia związana ze wspieraniem ról zawodowych jest tak rozwinięta, że myślę, że naprawdę nawet jeżeli istnieją różnice, na przykład związane z siłą fizyczną uogólnione, czyli że mężczyźni są generalnie silniejsi niż kobiety, to sądzę, że jest to absolutnie do rozwiązania, jeżeli chodzi o technologię. Technologia może nas naprawdę w bardzo wielu sytuacjach wspierać i sądzę, że dzisiaj naprawdę niewiele jest takich zawodów, których nie mogłyby wykonywać kobiety albo nie mogliby wykonywać mężczyźni tylko i wyłącznie ze względu na swoją płeć. Poza tym pamiętajmy, że gdyby kobieta i mężczyzna pracowali w tej sortowni gwoździ, no to jak mówią dane statystyczne, kobieta by w tej sortowni zarabiała mniej od 8,5 do 20%, bo tutaj są podawane różne wartości, a jeżeli pracowaliby oboje w branży finansowej, no to ta różnica wynosi już 30%. Drogie panie, 30%, no to 1/3 roku, 4 miesiące pracujemy za darmo w tym skrajnym przypadku. No a według najbardziej optymistycznych prognoz, no to powiedzmy około 10%, no czyli powiedzmy miesiąc, tak? Pracujemy za darmo na tym samym stanowisku przy założeniu tych samych kompetencji. Oczywiście są to dane uogólnione, natomiast Polska i tak nieźle wypada na tle krajów Unii Europejskiej.
A gdzie jest najgorzej?
Najgorzej no to są kraje Azji. Wysoka ta luka płacowa jest na przykład w Japonii, no i w krajach słabiej rozwiniętych, na przykład w Afryce. Najniższa jest bodajże w Norwegii, ale nigdzie w żadnym kraju nie wynosi zero. I nigdzie w żadnym kraju mężczyźni nie zarabiają średnio na tych samych stanowiskach słabiej niż kobiety.
No to rzeczywiście może dawać do myślenia. To pewnie jest jeden z tych tematów, który przyświeca także feministkom tak zwanym, czyli kobietom, które walczą o równouprawnienie. Czy one wywalczyły też trochę zmiany w stereotypach także? W postrzeganiu kobiet?
Myślę, że zaczynając w ogóle od sufrażystek, dzięki którym od ponad 100 lat Polki mogą głosować, zarówno ten ruch feministyczny, jak i właśnie sufrażystki ogromnie przyczyniły się do tego, żeby zmienić styl życia kobiet, a przez to pośrednio wpłynąć na stereotypy. Myślę w ogóle, że ruch feministyczny w Polsce w tej chwili przechodzi... Właściwie może nie. Doszło do tego, że on został wreszcie zrozumiany. Mam takie wrażenie, że rzeczywiście osoby zajmujące się walką o równouprawnienie płci obu płci, bo mówiłyśmy tutaj o tym, że te stereotypy to jest taki miecz obosieczny, prawda? Że mężczyznom się odmawia możliwości realizowania w jakichś zawodach, albo odmawia im się męskości, jeśli posiadają jakieś cechy, i tak samo dotyczy to kobiet. Myślę, że rzeczywiście w ostatnich latach bardzo się ten ruch przysłużył równouprawnieniu.
No niby się przysłużył, ale tutaj w pewnych zawodach kobiet brakuje. Tak jak pani powiedziała, no nie ma specjalnie kobiet mechaników samochodowych. Pewnie są, ale jest ich niewiele. Panów w przedszkolach też niewielu, czy też panów położnych na przykład. Czyli co, to w takim ogólnym rozrachunku niewiele się zmieniło. No cudownie, że możemy głosować, że możemy się uczyć, studiować, rozwijać, jeździć samochodami. Cudownie, wciąż zarabiamy mniej. No i w dalszym ciągu do pewnych zawodów my kobiety na przykład, tak, nie mamy dobrego dostępu. No a mężczyźni, no też w dalszym ciągu muszą trochę dzierżyć tą rolę silnego mężczyzny, który tylko pewne role męskie może odgrywać.
Tak, ale dzięki temu, że mamy coraz więcej własnych pieniędzy, no bo na przykład feministki czy sufrażystki wywalczyły nam możliwość zarabiania pieniędzy, zawodowego zarabiania, możemy te pieniądze wydawać na przykład na usługi kobiety mechanika albo na usługi kobiety, nie wiem, instruktorki jazdy samochodem, prawda? Więc to jest bardzo długofalowy okres. Natomiast pamiętajmy, że ten system, w którym kobieta właśnie nie mogła o sobie decydować, a mężczyzna był zawsze dominujący i męski, on jednak ma, myślę, że ze 3000 lat, może 2000 lat, więc też nie zmienimy go w ciągu 100 lat czy 150, prawda? Jednak zauważmy, że w ciągu 100 lat ta zmiana jest kolosalna. Co prawda różnego rodzaju obliczenia mówią, że taka pełna równość na rynku pracy będzie za około 170 lat. ale jednak myślę, że mamy coraz większy wpływ na rynek pracy i coraz bardziej też na przykład ustawodawstwo związane z zatrudnianiem kobiet, z procesem rekrutacyjnym, prawda? Z pytaniami, których nie wolno zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej ani kobietom, ani mężczyznom, jednak zbliża nas do tego równouprawnienia także na rynku pracy.
Rozmawiamy o stereotypach. Te stereotypy, tak jak pani powiedziała na samym początku, mogą być groźne, mogą nam się wymknąć spod kontroli. Trochę być może od nich odchodzimy, ale jeszcze w niektórych kręgach dosyć mocno one funkcjonują i dosyć chętnie postrzegamy się przez stereotypy. Dobrze by było, żeby one nie prowadziły właśnie do uprzedzeń, a później do dyskryminacji. A to, co gdybyśmy tak miały spojrzeć w oparciu o te stereotypy na kobiety i mężczyzn, to nie wiem jak pani, w pani odczuciu, ale w moim to jest tak, że my właściwie dzielimy według płci na gospodynie domowe i parobków. Czy nie jest tak? Te opiekuńcze, gospodarne kobiety i panowie wnoszący lodówkę na trzecie piętro.
No ale też decydujący o tym, na co wydać pieniądze, przynoszący pieniądze do domu, no właśnie tacy, których reprezentuje siła i sprawczość, a kobiety to te, które reprezentują jakieś takie walory spokoju i opiekuńczości, czyli pracujące na zapleczu, mężczyźni zawsze na pierwszej linii. To nawet jak to mówię, to słyszę, jak bardzo to brzmi już nie współcześnie. Zresztą bardzo chętnie poznałabym mężczyznę, który sam wniesie lodówkę na trzecie piętro, bo podobno tam się kończy feminizm.
Tak.
No ale jeżeli nie znam żadnego takiego pana, więc sądzę, że po prostu może ci panowie też są feministami.
Aha. Czyli nie zna pani żadnego prawdziwego mężczyzny.
Znam bardzo wielu prawdziwych mężczyzn, ale żaden z nich nie jest w stanie wnieść sam lodówki na trzecie piętro. Bawimy się trochę tymi stereotypami tutaj w tej rozmowie i myślę, że dobrze, bo one
No bo dobrze by było, żeby one pozostały w sferze zabawy.
Dobrze, żebyśmy ich za serio nie traktowali. Dobrze, żebyśmy traktowali serio człowieka, który przed nami stoi. I nawet jeżeli on jest reprezentantem jakiejś grupy, jest kobietą, mężczyzną, jest, nie wiem, niepełnosprawny, czy jest przedstawicielem jakiejś narodowości, to żebyśmy najpierw sobie zadali pytanie, czy rzeczywiście ten stereotyp jest przez tego człowieka reprezentowany. Żebyśmy widzieli tego człowieka przed tym stereotypem. Nawet jeżeli ten stereotyp mówi nam, czego możemy się spodziewać, to warto go konfrontować z rzeczywistością i no, starać się po prostu poznać tą osobę.
No pewnie, a poza tym to, że kobieta jest czuła, delikatna i opiekuńcza, to nie znaczy właśnie, że nie będzie świetnym mechanikiem samochodowym, bo to nie ma jedno z drugim nic wspólnego.
Tak, oczywiście. W ogóle te cechy męskie, stereotypowo męskie i stereotypowo kobiece zawsze są na takie przeciwstawne, prawda? Że ktoś jest silny, a ktoś jest słaby, ktoś jest uczuciowy, a ktoś jest zdystansowany. I na tej podstawie przypisujemy płciom te cechy. Natomiast wiemy obie i państwo z pewnością też o tym wiecie, że ani w odniesieniu do siebie, ani do innych znanych kobiet i mężczyzn nie da się zastosować absolutnie wszystkich stereotypowych cech. Po prostu to się nie zgadza z rzeczywistością. To są uogólnienia, które powinniśmy sami weryfikować i sprawdzać, czy rzeczywiście ta osoba posiada te cechy, czy nie.
Czyli jak widzimy przed sobą, czy kobietę, czy mężczyznę, to przede wszystkim widzimy człowieka, dobrego albo gorszego fachowca w jakiejś dziedzinie, a płeć nie ma tutaj specjalnie wielkiego znaczenia. Zresztą nie tak dawno rozmawiałam tutaj w studiu też z panią psycholog na temat dzieci, która też mówiła, że w oparciu zresztą o słowa Janusza Korczaka, że nie ma dzieci, są ludzie. I tutaj myślę, że ten podobny mechanizm działa też tutaj. Patrzymy na człowieka jak na człowieka.
I szukamy jego cech indywidualnych, nawet jeżeli jest przedstawicielem jakiejś grupy. Myślę, że to będzie z korzyścią i dla niego, i dla nas.
No i tym akcentem kończymy. Doktor Dominika Byczkowska-Owczarek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.